Jeden, dwa czy cztery maszerują oficery. Dobrze. Proszę Państwa, to przejdźmy do drugiej części. Jak powiedziałem Karolinie przed chwilą, teraz się dopiero zacznie, bo przejdziemy do interpretacji augustyńskiej tej opowieści o grzechu pierworodnym. Ale zanim przejdziemy do interpretacji augustyńskiej, chciałbym jednak kilka słów powiedzieć o manichejczykach. Dlaczego? Dlatego, że augustyńska teodycea, koncepcja zła i też grzechu pierworodnego, co się z tym wiąże, powstała jako polemika z manichejczykami. Koncepcja grzechu pierworodnego powstała też jako polemika z Pelagiuszem, który był chrześcijaninem żyjącym współcześnie Augustynowi, mnichem. Ale żeby zrozumieć Augustyna, myślę, że trzeba trochę o manichejczykach powiedzieć. Łatwo można dość uzyskać informacje na temat tego odłamu gnozy, jakim byli manichejczycy. Jest wiele książek na ten temat. Ja korzystam z kilku, z których chyba najbardziej poleciłbym książkę niemieckiego filozofa Hansa Jonasa pod tytułem Religia Gnozy. Napiszę na tablicy może to nazwisko. Dlatego Państwu polecam, ponieważ on jest filozofem, a nie religioznawcą i z tego powodu pisze dość przystępnie i syntetycznie. Natomiast inni... Proszę? Religia Gnozy, taki tytuł. Odpowiada tam o manichejczykach, ale też o innych typach gnostycyzmu. Oprócz tego u Eliadego jest taki religioznawca, Mirce Eliade można znaleźć i wiele innych książek. I Hans Jonas próbuje też, znaczy dokonuje też takiej syntetycznego opisu mitu manichejskiego. W jaki sposób manichejczycy postrzegali świat, a szczególnie właśnie ten świat rozumiany w perspektywie walki dobra ze złem. Ponieważ jak wiemy, manichejczycy byli dualistami, czyli uznawali istnienie dwóch niezależnych, właściwie równosilnych, równorzędnych substancji, czy jak mówili, królestw właśnie, królestwa światłości, królestwa ciemności, ducha i materii, dobra i zła. To były walka dwóch równorzędnych stanowisk. Założyciel manicheizmu, który nazywał się Mani, urodził się 14 kwietnia roku 216 w Babilonii, 30 kilometrów, takie mam informacje właśnie od Hansa Jonasa, na południowy wschód od dzisiejszego Bagdadu, czyli powiedzielibyśmy w Iraku się urodził. Jego ojciec należał do gnostyckiej sekty chrześcijańskiej, która nazywała się sektą El-Kazaitów. I kiedy Mani miał kilka lat, ojciec wziął go właśnie do siebie na wychowanie w tej sekcie. Mani miał dwa objawienia w 12 i 24 roku życia. Te objawienia nakazały mu zerwanie z sektą jego ojca i rozpoczęcie własnego nauczania. To nauczanie było nauczaniem nowej doktryny, która była takim połączeniem trochę synkretycznym elementów chrześcijańskich, elementów związanych z religiami perskimi, właśnie zaratustrianizmem, jakimiś wpływami wschodnimi, filozofii greckiej, jak Starego Testamentu, no, taką mieszanką, ale Hans Jonas mówi, to nie znaczy, że to była wyłącznie jakaś taka doktryna synkretyczna. Ona miała też swój własny rdzeń taki. I tym rdzeniem właśnie było to stanowisko dualistyczne, mówiące o walce dobra ze złem, tych dwóch elementów. I taka... Głosząc tą nową doktrynę, Mani wszedł w konflikt z ówczesnym takim, z dostojnikami religijnymi, którzy głównie byli chyba wyznawcami zaratustrianizmu i niestety Mani zmarł śmiercią męczeńską. Tutaj opisuje się jego, są dokumenty opisujące jego śmierć, to było dość takie przykre. Został oskarżony właśnie o to, że szerzy jakieś tam złe doktryny i nauczanie, skazany, zakuty w łańcuchy, wrzucony do lochu, skuto go 3 łańcuchami, 3 na nogach, 1 na szyi, 3 na rękach, o łącznej wadze 20 kg. Straszliwe cierpienie Maniego Manichejczycy określali chrześcijańskim terminem ukrzyżowania. Trwało to cierpienie 26 dni. Pomimo cierpień, uwięzienia, Mani przyjmował wizytę współwyznawców. Tradycja zachowała liczne budujące epizody z tego okresu. Zmarł w roku 277. Ciało poćwiartowano, głowę wystawiono na widok publiczny, a resztę rzucono psom. Tak. No, tamtejsi jacyś okrutnicy. Nie, to nie byli chrześcijanie. Nie, nie, nie. To byli... Bo Mani, dokładnie nie wiem, jaka tam była religia panująca w owym czasie, ale to nie było chrześcijaństwo. To była jakaś religia chyba właśnie związana z zaratustrianizmem, czyli też taką doktryną dualistyczną, ale wcześniejszą niż nauczanie Maniego. Uznano Maniego za właśnie kogoś, kto jest jakimś niebezpiecznym, takim krzewicielem nowych idei. Oskarżono go o jakieś zdrady w stosunku do króla czy władcy, odciąganie ludzi od oficjalnej religii i te zarzuty doprowadziły właśnie do jego śmierci. Ale to chrześcijanie z tym nie mieli nic wspólnego. W każdym razie manicheizm był od początku religią rozumianą jako religia uniwersalna, miał zapanować nad światem. Po drugie, Mani uważał siebie za pieczęć proroków. To jest określenie, które przejmie Mahomet i powie o sobie, że jest pieczęcią proroków, czyli zakończeniem objawienia. Budda, Jezus, Mojżesz, Abraham, mówi Mani, oni wszyscy mnie poprzedzali. Ja jestem, mówi, pieczęcią proroków. Mówi więcej, ja jestem parakletem, obiecanym Duchem Świętym, którego Chrystus zapowiadał. To moje nauczanie jest ostateczną doktryną. Tak mówił Mani. Manicheizm opiera się na korpusie pism Maniego, które zostały częściowo zachowane w różnych dokumentach, zwłaszcza w przekładach. I co ciekawe, manicheizm się bardzo rozpowszechniał. Był taki moment, że on panował od właściwie Azji Centralnej aż po gdzieś tej krańce Europy Zachodniej, nie wiem, czy aż do Atlantyku, prawda, ale jednak był bardzo rozpowszechnionym takim religijnym światopoglądem. Również czasy świętego Dominika, prawda, Kartarzy i Albigensi, pewnego rodzaju, to nie byli chrześcijanie, to byli właściwie, można powiedzieć, manichejczycy, pewna taka średniowieczna wersja manicheizmu, więc ten spór z nimi, pomijając jakieś kwestie polityczne, które prowadziły do wojen, ale ten spór miał charakter, można powiedzieć, fundamentalnie religijny, to był spór dwóch różnych religii, to nie było w obrębie chrześcijaństwa. Manicheizm jest sektą gnostycką. Co to znaczy gnostycką? To znaczy, że gnoza to jest słowo, które oznacza wiedzę. Gnosis po grecku to jest wiedza. Odgrywa bardzo ważną rolę soteriologiczną. Żeby być zbawionym, człowiek musi uświadomić sobie pewną rzecz, przeżyć doświadczenie anamnezy, czyli przypomnienia, które mu powie, jaki jest jego prawdziwy status. A prawdziwy status każdego człowieka, tak mówili gnostycy i manichejczycy również, jest boski. W głębi duszy, w głębi mojej materii, w głębi siebie tak naprawdę jestem z boskiej natury, z boskiej istoty. Jesteśmy tożsami z Bogiem, z tą boską pełnią, z której w jakiś sposób upadliśmy. I opis tego upadku jest różny. Manichejczycy mają swój. Trochę się na tym skupię, ponieważ chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli, w jaki sposób manichejczycy wyobrażali sobie powstanie, stworzenie świata, powstanie człowieka, jaki mieli stosunek do materii, jak bardzo odrażającą rzeczą była materia, jak bardzo odrażającą i złą rzeczą jest na przykład prokreacja w tej wizji manichejskiej. Według takiego utartego schematu opisującego manicheizm można powiedzieć, że manicheizm tłumaczy się za pomocą takiej formuły: dwie zasady i 3 momenty. Dwie zasady to jest właśnie dobro i zło, materia i duch, światło i ciemność. Prawda? To są dwie przeciwstawne zasady, równorzędne. One są równorzędne. Czyste dobro i czyste zło. Jedna jest do głębi dobra, druga jest do głębi zła. I to są te dwie zasady. Trzy momenty to jest tak. Pierwszy moment, kiedy dobro i zło, te dwa królestwa, królestwo światłości i królestwo ciemności są oddzielone. One żyją niezależnie od siebie. Jest granica, jest oddzielone. Drugi moment to jest moment, kiedy dochodzi do konfliktu, ponieważ królestwo ciemności atakuje królestwo światłości. I to powstaje do walki między tymi królestwami, w efekcie której powstaje świat materialny, ale świat materialny powstaje dopiero po bardzo długim czasie tych zmagań. I ostatnia faza to jest taka, że na koniec dobro zwycięża i zło zostanie zebrane w formie jakby takiej materialnej jakby kolumny, jakiejś takiej bryły, która zostanie wrzucona do piekła i to zostanie przywalone wielkim głazem i tam będzie ona już trwała. I w ten sposób zostanie przywrócony ten porządek podziału dobra i zła, oddzielenia dobra i zła, ale złu zostanie odebrana moc niszczenia tej agresji, prawda? Czyli w tym sensie będzie to zwycięstwo. Chciałbym również zaznaczyć, że to, co mówią gnostycy, jak się mówi o konflikcie między chrześcijanami a gnostykami, mimo że gnozis znaczy wiedza i to by mogło sugerować tak w pierwszej chwili, że chodzi o konflikt między wiarą a wiedzą, to nie ma nic wspólnego z konfliktem między wiarą, na przykład religią a nauką współcześnie. Gnostycy nie byli ludźmi, którzy mieli wiedzę, w sensie wiedzy racjonalnej. Oni dysponowali pseudowiedzą. Skąd możemy wiedzieć, co się wydarzyło nie tyle, że ileś tam miliardów lat temu, tak jak mówimy, że tam wielki wybuch 14,7 miliarda lat temu, tylko gnostycy mówili, ojciec światłości wyłonił praczłowieka, z praczłowieka wyszło tamto, siamto i owamto, wielka matka, która coś tam wysłała coś i tak dalej. Zresztą zaraz Państwo zobaczycie. To jest wszystko bardzo rozbudowana szeroko mitologia, w której historia Ziemi jest ledwie niewielkim fragmentem, takim ułamkiem właściwie tego, o co chodzi. Więc jak to wyglądało? Światłość i ciemność była rozdzielona. Światłość była na północy. Na północy rządził ojciec światłości, a na południu książę ciemności. Proszę zobaczyć ten język, prawda? Gdzie północ, gdzie południe, jak jeszcze ziemi nie ma. To się dzieje gdzieś właśnie w mitycznych czasach, w mitycznej przestrzeni, nie wiadomo gdzie. No nie ma jeszcze, w ogóle kosmosu nie ma, świata materialnego nie ma. A oni mówią na północy ojciec światłości, na południu książę ciemności. I te królestwa żyły osobno, ale królestwo ciemności tym się charakteryzowało, że ono było wewnętrznie skłócone. I nienawiść była tym, co rządziło królestwem ciemności. I ten nieuporządkowany ruch wywołany nienawiścią pchnął księcia ciemności ku granicy królestw. I wtedy zobaczył królestwo światłości. I co zrobił, gdy zobaczył? Zapłonął pragnieniem jej podboju. To znaczy dobro nie wzbudza w człowieku, nie w człowieku, chciałem powiedzieć, w tych właśnie tam tworach z tego królestwa ciemności. Chęć udoskonalenia siebie, tylko chęć podboju i zniszczenia. Chcą zniszczyć. To jest bardzo trafna psychologiczna obserwacja, sądzę, na temat zła, więc to akurat nie jest takie nietrafione. No i rozpoczyna się pełen furii atak zła na Królestwo Światłości. I teraz co się dzieje? Królestwo Światłości angażuje się w wojnę z Królestwem Ciemności. Jak to się dokonuje? Ojciec Światłości, początkowo bezbronny, wyłania z siebie Matkę Życia, która z kolei powołuje do istnienia praczłowieka wraz z jego pięcioma synami, będącymi w istocie zbroją wykonaną z pięciu świateł. Pierwszy człowiek schodzi ku granicy i staje do walki z siłami ciemności. Zostaje pokonany, a jego synów pożerają demony. I ten fakt, że synów praczłowieka, czyli te pięć świateł, które są zbroją praczłowieka, jest pożartych przez demony, stanowi początek kosmicznego zmieszania światłości, znaczy ducha i materii, światłości i ciemności. Dlaczego? Dlatego, że te światła zostają wchłonięte, pożarte przez demony i one zostają umieszczone wewnątrz materii. Czyli ciemność, materia, posiada w sobie cząstkę światłości, a światłość z kolei zanurzona jest w materialności i w złu, w ciemności. No i teraz dokonuje się dalej ta walka. Tym razem walka już toczy się również o odzyskanie tych pożartych przez te demony cząstek światłości. Aby ratować właśnie tę światłość, która jest z materii, Ojciec Światłości wyłania z siebie ducha żywego, kolejną taką hipostazę, która wstępuje ku ciemnościom, odnajduje praczłowieka, ujmuje go za rękę i prowadzi ku niebiańskiej ojczyźnie. Ale jego synowie, czyli zbroja, są nadal uwięzieni w materii. I ciekawostka taka, Hans Jonas twierdzi, może Państwo nie wiecie o tym, że nasz zwyczaj witania się przez podanie prawej dłoni pochodzi właśnie od Manichejczyków. To Manichejczycy witali się podając sobie prawą rękę. I Hans Jonas mówi, że oni się witali w ten sposób w nawiązaniu do wyzwolenia praczłowieka przez właśnie tego ducha żywego, który ujmuje go za rękę i wyciąga z ciemności ku niebiańskiej ojczyźnie. I to jest właśnie to podanie dłoni, to miało symbolizować, przypominać właśnie to podjęcie. No i teraz dokonuje się cały czas ta walka między dobrem i złem. Ona przybiera różne tam formy, ale cały kosmos to jest zaangażowany. W jaki sposób? Mówili Manichejczycy. A no w taki sposób, że również gwiazdy biorą w tym udział. Dlaczego? Bo jak widzimy księżyc, jak jest pierwsza kwadra, prawda, to on tak powiększa się. Dlaczego? Bo on odsysa światło. Się powiększa aż do pełni, a jak już jest pełnia, to on wysyła w stronę Słońca, gdy się zmniejsza. I potem znowu odsysa i się zwiększa i wysyła do Słońca i się zmniejsza. Cały kosmos w tym działa. Ale to nie wszystko. Dlatego, że dochodzi do stworzenia świata materialnego w ramach tej walki. Dlaczego dochodzi do stworzenia świata materialnego? Dlatego, że materia próbuje uwięzić te cząstki światłości w sobie. I wynajduje różne sztuczki, jakby to uwięzić, tą materię w sobie. Więc wynajduje świat materialny i wynajduje więzienie najgłębsze, jakie sobie można wyobrazić dla cząstek światłości, mianowicie człowieka. Człowiek jest takim więzieniem światłości. Bo kosmos jest również, ale kosmos to jest ta maszyna, która też może odsysać to światło. I teraz w jaki sposób dochodzi do stworzenia człowieka? W ten sposób, że są te cząstki światła połknięte przez te demony. No i Ojciec Światłości dokonuje emanacji trzeciego posłańca. To jest kolejna taka hipostaza. I ten posłaniec przychodzi, żeby z tych demonów wydobyć te cząstki światłości. Jak to robi? Posłaniec objawia się męskim demonom jako piękna, naga dziewczyna. Zaś demony żeńskie widzą go jako pięknego, nagiego młodzieńca. Rozpaleni pożądaniem, męscy archonci gubią nasienie, a wraz z nim połknięte niegdyś światło. Ponieważ światło przekazywane jest przez nasienie z ciała do ciała. To jest ten problem. Nasienie ich padając na ziemię daje początek wszystkim gatunkom roślin. Natomiast demony żeńskie, podówczas już brzemienne, na widok pięknego młodzieńca ronią swoje płody, te zaś padając na ziemię zjadają młode pędy drzew, przyswajając sobie tym samym światło. Zaalarmowani czynami trzeciego posłańca, materia postanawia stworzyć pewniejsze więzienie dla zniewolenia cząstek świata. Dwa demony, żeński i męski, pożerają poronione płody, aby wchłonąć całe światło, następnie łączą się w akcie seksualnym. W ten sposób zrodzeni zostali Adam i Ewa. Gatunek nasz zatem, mówi Hans Jonas, zrodził się w wyniku odrażających czynów kanibalizmu oraz seksualności i nosi na sobie znamiona diabolicznego rodowodu. Posiada ciało, zwierzęcą formę archontów i trawi go żądza, pragnienie pchające człowieka do łączenia się w pary i do reprodukcji, czyli zgodnie z planem Maniego, trzymania w niewoli świetlistej duszy, które pokoleniom przekazuje się, przelewając je z ciała do ciała. Stworzenie człowieka jest kontrposunięciem ciemności, próbą ostatecznego zachowania zagrożonej zdobyczy. Czyli widzimy, Państwo widzicie, specjalnie to tak szczegółowo bardziej opowiadam, bo tutaj trzeba powiedzieć to, co mówi Jonas, jest mało prawdopodobne, aby istniał bardziej tragiczny i bardziej upokarzający, czy może też powiedzieć, odpychający mit antropogeniczny. Człowiek powstał w wyniku odrażających działań demonów. No i to jest wizja manichejska stworzenia świata i stworzenia człowieka. Materia jest czymś całkowicie złym. Należy dążyć do tego, żeby wyzwolić te cząstki światłości, które są w człowieku. To się dokonuje przez mechanizm kosmiczny, ale to się dokonuje też przez to, że są wybrańcy, którzy jakoś szczególnie gromadzą po śmierci, oni trafiają tam do tej pleromy i tak dalej. Już nie chodzi mi o szczegóły tego stanowiska, ale proszę zobaczyć, święty Augustyn był przez 9 lat manichejczykiem. On był zwolennikiem takiej doktryny. Nie był takim jakimś... On był uczniem, prawda, manichejskim, więc nie był do końca tam jakoś zaangażowany, ale no, jeśli to jest ta doktryna manichejska, to znał te wszystkie mity. Jaka jest odległość od takiego mitu manichejskiego do tego, co mówi psalmista, który mówi, że świat, niebo i ziemia głosi pochwałę Stwórcy? Czy Księgi Rodzaju, która mówi, że Bóg stworzył wszystko i wszystko było dobre, prawda? A człowiek był bardzo dobry. Jak tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który tak naprawdę jest dziełem demonów i stworzony jest jako pułapka dla tej świetlistej materii. Więc widzimy, że święty Augustyn, który się wydobywa jakby z tego systemu wierzeń, tego światopoglądu, to tak jakby wyszedł z jakiejś, nie tyle może platońskiej jaskini, czy z jakiejś takiej jamy albo nory na świat, gdzie po prostu nagle wiatr przewiał, tak jak w Krakowie, prawda, ten smog, taki, co tak wszystko zaczadza i zaciemnia i nagle okazało się, że istnieje słońce, niebo, że w ogóle niebo jest błękitne, świat jest kolorowy i w ogóle jest jakoś zupełnie inaczej, niż to było postrzegane. Więc święty Augustyn zerwał z manicheizmem. Są różne pisma, w których on polemizuje z różnymi ważnymi postaciami manicheizmu. To sobie można wszystko odnaleźć w bibliotekach różnych, nawet pewnie w tym klasztorze są te książki, ale w takich naukowych, tam teologicznych, prawda, na wydziałach teologicznych z pewnością są komentarze świętego Augustyna do Księgi Rodzaju, czy właśnie polemiki z gnostykami. I co mówi święty Augustyn o... jaka jest jego koncepcja zła? Przede wszystkim, jaka jest jego koncepcja Boga? Otóż mówi, Bóg jest jeden. Nie ma dobrego Boga i drugiego złego Boga. Nie ma dualizmu dwóch równorzędnych sił, dobra i zła, i że zło jest tak samo silne jak Bóg. Nie. Jest jeden Bóg. Jaki jest Bóg? Bóg jest najwyższym dobrem, wiecznym i nieśmiertelnym. Jest niezmienny. To jest dla niego bardzo ważny atrybut. A tu mi się nawet jakiś... Nawet mi się tutaj coś włączyło. Takiego. A więc Bóg jest jeden i jest niezmienny, jest dobry. Natomiast wszystko, co jest stworzone, jest zmienne. Dlaczego? Dlatego, że mówi święty Augustyn, świat jest stworzony z nicości, ex nihilo. Gdyby Bóg chciał stworzyć świat, który nie byłby z nicości, to musiałby być świat, który był wyemanował z siebie. Czyli tak jak Bóg Ojciec rodzi Syna i Ducha Świętego, tak musiałby zrodzić świat stworzony, ale wtedy stworzyłby drugiego samego siebie. Więc Bóg nie stwarza drugiego samego siebie, tylko stwarza świat z nicości. I to znaczy, że ta nicość w jakiś sposób jest obecna w świecie. Dlatego rzeczy mają w sobie możliwość zła. Ale jest element zmienności, przemijalności, prawda, i tak dalej. Więc Bóg jest dobry. Świat, byty są z nicości, ale jako stworzone przez dobrego Boga również są dobre. Bóg nie stwarza niczego złego. Wszystko, co istnieje, jest dobre. Wszystkie dobra pochodzą od Boga, czyli są od Niego, ale nie są z Jego substancji, to znaczy nie są jakby z Boga. Czyli nie chodzi o to, że mamy w sobie boską cząstkę. Nie mamy żadnej boskiej cząstki. Natomiast jesteśmy przez Boga stworzeni. I wszystko, co jest stworzone, jest dobre. Nie ma również czegoś takiego jak zło substancjalne samo w sobie, ponieważ przez sam fakt, że coś jest, już jest dobre. W swoim dziele, które nie jest dialogiem, tylko takim dziełkiem pod tym o naturze dobra, święty Augustyn mówi, że wszystko, co jest stworzone, pochodzi od Boga, ujęte jest w postać, i mówi, miary ujęte jest w miarę, postać i porządek, modus, species i ordo. To są trzy takie wyznaczniki doskonałości rzeczy. I co one oznaczają? Miara określa ideę, która jest w Bożym umyśle, ponieważ wszystkie rzeczy są w boskim umyśle. Postać jest podstawą harmonii i proporcji, a porządek jest tym, co kieruje rzecz do właściwego miejsca. Nie wchodzę w szczegóły tej charakterystyki bytu. Chodzi o coś takiego, że każda rzecz jest jakaś, prawda? Jej natura jest wyznaczona przez to, w jaki sposób ona jest stworzona na wzór tej idei, która jest w Bogu. Jeżeli jest stworzona tak, jakby ją Bóg pomyślał, to jest dobra, w pełni. Natomiast ponieważ są te różne elementy w Bogu, miara, postać i porządek, to może być tak, że one są jakoś zaburzone i wtedy pojawia się zło. Święty Augustyn jest zwolennikiem prywacyjnej teorii zła, czyli rozumianej zło jako brak czegoś, brak rzeczy, która jest należna w bycie. Nie święty Augustyn, ale święty Tomasz, który też był zwolennikiem prywacyjnej idei dobra, tłumaczył to w ten sposób: nie jest rzeczą złą dla kreta nieposiadanie wzroku, ponieważ kret z natury nie posiada wzroku. Natomiast dla człowieka nieposiadanie wzroku jest czymś złym, bo to jest brak w naturze. Natura człowieka jest taka, że człowiek widzi, słyszy, prawda, posiada takie zmysły i inne. Więc zło polega na braku. I tak samo mówi święty Augustyn, że zło jest zepsuciem tej naturalnej miary, postaci lub porządku. Natura jest zła tylko wtedy, kiedy jest zepsuta. Ale żeby była zepsuta, musi być. Czyli Augustyn mówi, o ile jest dobra i pochodzi od Boga, o ile są w niej pewne jakieś ułomności, to jest zła. Zło jest brakiem. Dlatego on to bardzo mocno podkreślał, że zło jest brakiem, po to, żeby znaleźć sposób wytłumaczenia, jak to jest, że zło jest z jednej strony, a z drugiej, że zło nie jest substancjalne. To znaczy, nie ma rzeczy takiej, która by była zła sama w sobie. Ponieważ święty Augustyn uważa, że wszystko, co istnieje, jest czymś dobrym. I to, co powiedział na temat metafizyki, prawda, tutaj tu już to się streszczam, mówi też święty Augustyn dokładnie na temat postępowania człowieka. Postępowanie człowieka również jest wtedy dobre, kiedy jest takie, jak powinno być, a wtedy jest złe, kiedy cechuje się pewnego rodzaju brakiem. Na czym może polegać brak w przypadku postępowania? Otóż brak w przypadku postępowania polega na tym, że człowiek, dokonując wolnego aktu wyboru, ponieważ człowiek dysponuje wolną wolą i to jest bardzo cenny i bardzo wielki dar, który od Boga otrzymaliśmy, uważa święty Augustyn, ze całą świadomością, Pan Bóg miał tego świadomość, tak on uważa, że to jest dar ryzykowny, to znaczy, że może dzięki temu pojawić się zło. Ale gdyby nie było wolnej woli, nie byłoby też cnoty, nie byłoby też dobra. Więc Augustyn uważa, że musi być dobro. Musi być wolna wola i to jest wielkie dobro, którym można się posłużyć do dobrego i do złego. Ale jeżeli by nie było wolnej woli, nie byłoby też dobra. Tylko ten świat byłby taki bez jakości, prawda? Jakiś taki. No więc na czym polega brak, którym jest w uczynku? Otóż na tym, że człowiek, będąc takim bytem trochę powyżej świata materialnego, nie kieruje się w swoim działaniu ku Bogu, nie wybiera Boga, tylko wybiera albo siebie samego, albo coś poniżej siebie. I to, że człowiek wybiera coś poniżej siebie, wybiera coś, co jest dobrem, bo nie ma rzeczy złych. Czyli na przykład wybiera coś, co samo w sobie może być dobrem, ale ponieważ wybiera to w taki sposób, że odrzuca Boga, to dochodzi do odwrócenia się od Boga i wybrania czegoś niższego. I na tym polega grzech. I święty Augustyn mówi, człowiek w ten sposób zwraca się nie ku Bogu, który jest pełnią istnienia, ale ku nicości. Co nie znaczy, że staje się nicością, ale jakoś się umniejsza. Grzech jest umniejszeniem, bo człowiek zwraca się ku nicości. I na tym polegał grzech pierworodny, ponieważ człowiek nie wybrał posłuszeństwa Bogu, czyli zwróceniem się ku Bogu, tylko się umniejszył, ponieważ skierował się ku nicości. Gdyż od Boga się odwrócił i wybrał, można powiedzieć, siebie samego. Ale nawet wybierając siebie samego, wybiera coś stworzonego i sprawia, że następuje to umniejszenie. Zwracam uwagę na to, że zło jest w akcie woli, a nie w tym, ku czemu człowiek się zwraca. Bo Nawet jeśli człowiek się zwraca ku czemuś, co jest niższe od Boga, to coś niższe samo w sobie też jest dobre. Bo jeśli jest stworzeniem, to jest stworzone przez Boga jako dobre. Ale zło polega na tym, że się przedkłada jakieś mniejsze dobro ponad wyższe. Natomiast jeżeli się żyje w ten sposób, że Bóg jest jakoś tam na szczycie tych wartości, a inne są w posłuszeństwie do tej hierarchii praktykowane, no to nie ma w tym nic złego. Tak grzech polega na przedkładaniu ponad Boga czegoś niższego. Grzech pierworodny polegał na przedłożeniu siebie. Źródłem jest pycha człowieka. No i konsekwencje są takie, że człowiek się umniejsza, czyli natura człowieka została uszkodzona. Przed grzechem człowiek żył w stanie doskonałości pierwotnej, tak mówi święty Augustyn. Ten stan oznaczał, że człowiek mógł cieszyć się wszystkimi darami, które były w raju, wytrwanie w tym przymierzu z Bogiem było rzeczą bardzo łatwą, ponieważ człowiek nie był jeszcze, ta harmonia w człowieku między wyższymi władzami a niższymi nie była zaburzona. Przekroczenie, ten zakaz był bardzo łatwy do zachowania, mówił święty Augustyn, ponieważ Bóg zabronił człowiekowi jeść tylko jednego owocu, podczas gdy tych owoców było tam wiele w raju, obfitość była, można było się tam nimi najeść bez problemu. Czyli ani trudność tego nakazu nie była dla człowieka jakimś wyzwaniem czy powodem grzechu, ani niekarność ciała ludzkiego, ponieważ była harmonia wewnętrzna człowieku, ale sama wola, a szczególnie pycha człowieka, była źródłem zła. Pycha jest przewrotnym pożądaniem wyższości i niezależności. Żądza wyniesienia się do godności, która się człowiekowi nie należała. Upodobanie w sobie, które stanowiło podatny grunt dla pokusy szatana, że stanie się człowiek jak Bóg. Ten zewnętrzny akt tylko uwidocznił zło, które już zakiełkowało w sercu Adama, czyli właśnie ta pycha. Augustyn uważa, że grzech pierworodny nastąpił z powodu wolnego sądu człowieka i powinien być przypisany przede wszystkim jego woli. Może jakoś tutaj sobie znajdźmy cytat ilustrujący. Na przykład to, prawda? Jak wtedy pierwsi ludzie przed grzechem szczęśliwi byli i nie byli miotani żadnymi wzburzeniami duszy i żadnych na ciele niewygód nie cierpieli, tak również szczęśliwą byłaby cała społeczność ludzka, gdyby ci pierwsi ludzie nie popełnili zła, które jej potomstwo przekazać by mieli i gdyby żaden z ich rodu nie popełnił z własnej nieprawości tego, co z wyroku miał otrzymać. Podczas trwania tej szczęśliwości, gdyby na skutek owego błogosławieństwa roście i mnóżcie się, dopełniła się liczba wybranych świętych, dana by była szczęśliwość inna, już aniołom dana, szczęśliwość, w której jest całkowita pewność, że nikt nie zgrzeszy i nikt nie umrze. Czyli gdyby ludzie nie zgrzeszyli, no to jakoś by się doszło ewolucyjnie też jakąś tą drogą do szczęśliwej ludzkości, takiej już finalnie. Łatwe to było przykazanie? Przykazanie łatwe do zachowania, zabraniające zjeść z jednego tylko drzewa, gdzie mnóstwo innych drzew było. Przykazanie krótkie, by je łatwo zapamiętać można, gdyby Adam miał coś, prawda, nie bardzo tutaj z głową. A przede wszystkim wtedy, gdy jeszcze pożądliwość żadna nie sprzeciwiała się woli, co dopiero nastąpiło później jako kara za przewinienie, takie przykazanie przestąpić, tym większą nieprawość stanowi, tym łatwiej, im łatwiej je można było zachować. Tutaj, że wszyscy uczestniczyliśmy w tym grzechu Adama, dlatego jest przekazywane, i pycha. Nie doszłoby do złego czynu, gdyby nie wyprzedziła sama zła wola. A cóż by mogło być początkiem złej woli, jeśli nie pycha? Wszak początek wszystkiego grzechu jest pycha. A znowu pycha czym jest, jeśli nie pożądaniem przewrotnej wyniosłości? To się dzieje wtedy, gdy duch ma zbytnie upodobanie w sobie. To zaś upodobanie wtedy jest, gdy odpada od owego niezmiennego dobra, które więcej był powinien upodobać sobie niż siebie samego. To odpadnięcie było dobrowolne, ponieważ gdyby wola wytrwale pozostawała w miłości wyższego dobra niezmiennego, od którego brała światło ku widzeniu i zapał ku miłowaniu, nie odpadłaby odeń, by się sobie samej podobać i pogrążać się w mrok i chłód. Prawda? Augustyn jako retor
Tak lubi obrazowo powiedzieć, więc odwróciła się od dobra niezmiennego po to, by pogrążać się w mrok i w chłód dusza. Na tym polega ten grzech. Ten grzech to skierowanie ku nicości, to o tym już mówiłem. Konsekwencją grzechu jest śmierć. Dusza ludzka jest rzeczywiście nieśmiertelna, lecz i ona ma niejaką swoją śmierć. Śmierć duszy jest więc wtedy, gdy Bóg ją opuszcza. Prawda? Bardzo ładnie. A śmierć ciała, gdy je opuszcza dusza. Jednej i drugiej śmierci, czyli śmierci całego człowieka, jest wtedy, gdy dusza opuszczona przez Boga opuszcza ciało. Po takiej śmierci całego człowieka następuje znów owa śmierć, którą święte księgi nazywają śmiercią drugą. W Apokalipsie jest mowa o drugiej śmierci, prawda? Czyli, że najpierw człowiek umiera, potem będzie zmartwychwstanie i potem będzie śmierć druga, czyli jedni na potępienie, a drudzy ku zmartwychwstaniu. Oraz śmierć druga, i tu jest koniec cytatu i mój komentarz, po zmartwychwstaniu dusza znów łączy się z ciałem, ale śmierć druga oznacza z jednej strony zdolność do odczuwania i do doświadczenia męki. I tak pisze o tej męce. Słusznie mówi się w owym ostatecznym i wiecznym karaniu o śmierci duszy, bo taka dusza nie żyje z Boga, ale dlaczego o śmierci ciała się mówi, gdy tam i ciało z duszy żyje? Powiedziane jest, że ciało nawet żyć nie będzie, ponieważ dusza nie będzie w nim przyczyną życia, lecz cierpienia. Czyli dusza ponownie połączy się z ciałem i to ciało będzie żyło, ale ta dusza nie będzie w nim, mówi Augustyn, tego bardziej można powiedzieć metaforycznie niż teologicznie, prawda? Nie będzie w nim zasadą życia, ale cierpienia. Że to jest ta druga śmierć. I to są śmierć jako konsekwencja grzechu pierworodnego. Co na to mówi święty, znaczy Paul Ricoeur, nie święty. Co na to mówi Paul Ricoeur? I przechodzimy teraz do tej interpretacji. Na temat grzechu pierworodnego mówi Paul Ricoeur w swojej książce pod tytułem Symbolika zła, tej właśnie, o której mówiłem, że przerabialiśmy ją ze studentami. I to jest książka, która dotyczy nie tylko grzechu pierworodnego, czy też właśnie tego, co Ricoeur nazywa mitem adamickim, czyli tą opowieścią o początkach zła, która jest zawarta w Księdze Rodzaju, która mówi, skąd wzięło się zło. Nazwa, mówi mit adamicki, oznacza, że Adam jest tam postacią centralną. Adam rozumiany jako człowiek. To jest taki typ opowieści o początku zła, w którym zło jest od człowieka, bierze swój początek i jak już wspominałem, Ricoeur bardzo to podkreśla, chodzi o odróżnienie źródła bytu od źródła zła. Rzeczy istniejące w świecie, wszystko co istnieje, byty tego świata pochodzą od Boga i są dobre. Kropka. A ktoś powie, ale szatan, prawda? Bo zawsze takie pytanie pada. Szatan też jest dobry. Jest dobry jako istniejące stworzenie w tym sensie. Natomiast jest zły w sensie etycznym, w sensie tego, że odstąpił od Boga, w sensie grzechu, w sensie moralnym. Oczywiście to jest pytanie, czy jak to jest, prawda? Czy jeżeli odwracamy się od Boga, żyjemy w grzechu, konsekwencji w postaci buntu, czy to jakoś nie przenika do człowieka? No wiemy dobrze z doświadczenia takiego normalnego ludzkiego, że jak człowiek się w jakieś grzechy uwikła, to się staje przyzwyczajeniem, nawykiem, jakoś to staje się naszą naturą w pewnym sensie, można powiedzieć, więc to jakoś przechodzi do naszego jestestwa. Ale ten porządek ontologiczny, dobroci całego stworzenia i początek taki, powiedzmy, porządek dziejowo-egzystencjalny, ta opowieść o grzechu pierworodnym chce oddzielić. Znaczy, czym innym jest początek bytu, który jest dobry, od Boga pochodzi, a czym innym początek zła, który pochodzi od człowieka. W tym świecie, w którym żyjemy, bo już pomijam, nie wchodzę w kwestię upadku aniołów i tak dalej właśnie, skąd to się bierze. Ricoeur mówi, mamy trzy poziomy tego sposobu opisania doświadczenia zła, który ma swoje korzenie biblijne. To jest po pierwsze poziom pewnych pierwotnych symboli zła, które są zarówno w Biblii, jak i w innych kulturach starożytnych obecne. Po drugie poziom mitu adamickiego i po trzecie spekulatywny szyfr grzechu pierworodnego. Napiszę to teraz na tablicy i dalej będę komentował za chwilę. Te trzy poziomy, to tak. Pierwszy poziom to jest poziom pierwotnych symboli grzechu. W swojej książce Symbolika zła Ricoeur mówi, kiedy sięgamy do takich najstarszych, najstarszych obecnych w kulturze, zarówno w tekstach biblijnych, jak i tam innych tekstach jakichś sumeryjskich, nie wiem, greckich i tam innych kultur, takich zapisów, które mówią o złu. Ale oczywiście tutaj przede wszystkim mamy na myśli zło moralne, nie zło naturalne, czyli to zło, które jest związane z grzechem, z winą, odpowiedzialnością. I Ricoeur mówi, to przede wszystkim znajdujemy w wyznaniach grzechów. Grzesznik, są takie, prawda, zapisy, że ktoś wyznaje grzech w psalmach na przykład, prawda? Mamy takie opisy. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, i tak dalej. Albo tam zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swojej litości zgładź moją nieprawość, obmyj z mojej winy, z mojej grzechu, i tak dalej. Mówi, w kulturze jest dużo takich opisów. I te pierwsze symbole, które tam się pojawiają, to są trzy symbole. Po pierwsze zmaza, po drugie grzech, po trzecie wina. Zmaza to jest coś takiego, co jest pomiędzy moralnością a fizycznością. Czyli na przykład i zmaza się przylepia do człowieka. Na przykład można zaciągnąć rytualną nieczystość, przechodząc, faryzeusze tak mówili, nie wiedząc, że się przechodzi po grobie, się przejdzie, to się zaciąga rytualną nieczystość. Co jest winien człowiek, że po grobie przeszedł, jak nie wiedział o tym? Nic, powiedzieli mi. No to co to ma do rzeczy? A jednak oznacza to, że zło się do niego przykleiło. To jest najbardziej pierwotny, mówi Ricoeur, taki sposób wyrażania przez człowieka doświadczenia zła. I to jest coś pośredniego między etyką a fizycznością, czy biologią, prawda? Jeśli ktoś widział taki film z Jackiem Nicholsonem, komedię romantyczną, pod tytułem Lepiej być nie może, Jack Nicholson gra neurotyka, który jak przychodził do siebie do domu, to otwierał szafkę, w której miał całe półki takich mydeł. Odkręcał wrzątek i mył się tym mydłem i je wyrzucał od razu. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście nie mył rąk z bakterii. No bo żeby umyć ręce z bakterii, nie trzeba być we wrzątku, że aż skóra odchodzi i nie trzeba mydła zaraz wyrzucać, prawda, że mieć za każdym razem sterylnie czyste mydło. Tylko chodziło o usunięcie jakiejś zmazy. Znaczy, to nie były bakterie, to była jakaś zmaza, prawda? Czy Lady Macbeth, która myje te ręce, tam krew ciągle widzi, jest zmaza. Zło kala. Zło jest jak coś, co brud pewien, ta symbolika brudu, nieczystości i tak dalej, jest związane. To też jest związane z krwią, ze sferą seksualną, mówi Ricoeur. To są wszystko te zmazy, to co nas brudzi, kala. To jest podstawowy poziom opisywania, że coś jest złe. Cały czas to mamy w języku, prawda? Co mówimy? Obmyj mnie, Panie, właśnie z mojej winy. Dlaczego obmyj? No bo to jest brud jakiś, obmyj mnie z mojej winy. Ta wina jest brudem, trzeba to obmyć. I tak dalej. Drugi ten symbol to jest grzech. I Ricoeur mówi, grzech to nie jest coś subiektywnego, to jest coś obiektywnego. Grzesznik jest w stanie grzechu wobec Boga. I żeby się dowiedzieć, że jestem w stanie grzechu, potrzebuję drugiej osoby, która mi to powie, czyli proroka. Przychodzą prorocy, mówią, zgrzeszyliście wobec Pana. A my nic nie wiemy, jak, kiedy, co, o co chodzi. Zgrzeszyliście. Prorok jest tym, który mówi o tym, jaki jest stan człowieka w stosunku do Boga. Obiektywna sytuacja. Dlatego prorocy mogą, czy tam psalmista, już nie pamiętam, kto pisze, obmyj mnie z grzechów przede mną ukrytych. No nie ma jak ukrytych. Grzech polega na tym, że to świadomie, dobrowolnie popełniony jakiś zły czyn. Prawda? Jak jest, nie wiemy, że jest grzechem, to nie ma grzechu. A jednak obmyj mnie z ukrytych. Dlatego, że nawet nie wiem o tym, prawda, że jestem w stanie jakiegoś oddzielenia od Boga. Prorocy byli tymi, którzy mówili, że jest coś takiego, że człowiek żyje w sytuacji oddzielenia od Boga. I wreszcie trzecia rzecz, wina, no to jest właśnie ja jestem winny. To ja popełniłem grzech. To przeze mnie coś się stało, prawda? Kiedy ktoś przypisuje sobie winę, uznaje, że to jest, że ten grzech to jest jego wina, że to jest w nim. Więc to są te pierwotne takie formy. I poziom mitu adamickiego, czyli to, co mamy w Księdze Rodzaju, mówi Paul Ricoeur, to już jest pewnego rodzaju za pomocą właśnie języka symboli opracowanie tych właśnie pierwotnych symboli grzechu. Za pomocą języka symbolicznego, który posługuje się mitem, to znaczy tworzy pewną historię, pewne opowiadanie o człowieku. O człowieku pierwszym, Adamie, które nie tyle jest rozumiane jako człowiek pierwszy czy początek ludzkości, tylko jako pewien człowiek typowy, przedstawiciel. Ktoś, kto jest tej samej natury, co i my jesteśmy, czyli jest człowiekiem tak samo jak my. Dzięki temu, że się opisuje to, co się stało, opisujemy doświadczenie właśnie tego grzechu pierworodnego. I trzeci poziom, spekulatywny, tu napisałem mit, Ricoeur mówi, spekulatywny szyfr grzechu pierworodnego. Szyfr to odsyła do Karla Jaspersa, więc dlatego powiedziałem mit, ale to o samo chodzi w gruncie rzeczy. Czyli święty Augustyn tworzy pewną teorię, która posługuje się elementami symbolicznymi wziętymi właśnie z tego opowiadania mitologiczno-sapiencjalnego, którym jest opowieść o upadku pierwszych ludzi, po to, żeby stworzyć pewną taką dojrzałą, spekulatywną teorię. I w jaki sposób ocenia Ricoeur to, co stworzył święty Augustyn? On mówi tak. Teoria świętego Augustyna jest teorią polemiczną. To znaczy on polemizuje z tymi mitologiami gnostyckimi, o których mówiłem wcześniej, prawda? Ten pierwotna matka, która posyła praczłowieka, ojciec światłości i tak dalej. I Ricoeur mówi, motywacje są antygnostyczne, ale realizacja jest quasi-gnostycka. Dlatego, że intencja była polemiczna i jest zupełnie inna teoria zła i teoria początku zła, bo o ile tam gnostyków zło jest równoznaczne z rzuceniem w świat materialny, uczestniczę w złu, ponieważ jestem w materii, po prostu nie mam możliwości chcę powiedzieć, dopóki się z tego nie wyrwę, z świata materialnego. Więc tutaj święty Augustyn przedstawia inną koncepcję, antygnostycką. Mówi, świat jest dobry, stworzony przez dobrego Boga. Nie ma w nim zła w sensie substancjalnym, że coś jest złe samo w sobie. I to jest antygnostyckie. Ale Ricoeur mówi, ale skąd on to wie, że tak to wszystko miało miejsce po kolei? Przez fakt, że Augustyn dosłownie interpretuje opowieść Księgi Rodzaju, że opisuje, że jakby doszukuje się tej motywacji, prawda, komentuje motywację Adama, tworzy tak naprawdę coś, co Ricoeur nazywa racjonalnym symbolem, czyli coś, co daje nam wiedzę pozorną. Znaczy wydaje nam się, że wiemy, co się wydarzyło w raju. A Ricoeur mówi, nie mamy podstaw, żeby w ogóle rzutować tą historię, znaczy opowieść biblijną na jakikolwiek moment w historii i w jakiekolwiek miejsce geograficzne. Nie możemy powiedzieć, raj był tu albo był tu. W gruncie rzeczy nie możemy dosłownie interpretować tego jako opowiadania o tym, co się wydarzyło. I Ricoeur expressis verbis mówi, odrzucam dosłowną interpretację opowieści z Księgi Rodzaju. Mówi, chcę przeprowadzić hermeneutykę mitu o pierwszym upadku, ale żeby to zrobić, muszę ten mit rozbić. Czyli wygląda na to, mówi Ricoeur, że chce go zniszczyć. Tak, chce go zniszczyć. Do pewnego stopnia. Po to, żeby wydobyć z niego prawdę, która nie jest prawdą historyczną, tylko jest prawdą mitu, który objawia nam nie to, co się wydarzyło w Ogrodzie Rajskim, tylko objawia nam uniwersalną prawdę na temat kondycji człowieka. Na temat tego, kim jest człowiek, w jaki sposób zło dochodzi w jego życiu do głosu i w jaki sposób my w tym złu uczestniczymy. I dlatego Ricoeur mówi, trzeba rozbić ten pozorny logos mitu, rozbić jego pozorną racjonalność, bo on przez to, że jest tak dopracowany, konstruuje coś, co jest właśnie quasi-gnostycką wiedzą. Tak jakby Augustyn był tam przy tych zdarzeniach i mógł relacjonować, prawda, motywację Adama i w ogóle wszystko. Mówi, to jest quasi-gnostycyzm. To trzeba rozbić po to, żeby wydobyć prawdę mitu. Prawda mitu, Ricoeur mówi, to nie jest coś, że to jest prawda jakiejś bajki, prawda? Właśnie mówi, kiedy dosłownie rozumiemy ten mit, to wpadamy w bajkę. Bo co to znaczy, że w raju, w jakimś ogrodzie był wąż, który mówił tak jak człowiek, prawda? Wąż, który mówi. To tak jak, no co, no to jakieś bajeczki, prawda? Wąż, który mówi, kobieta wzięta z żebra, no to są wszystko elementy bajkowo-mityczne. Mówi, trzeba to zostawić i wydobyć tą prawdę egzystencjalną. I jaka jest ta prawda o kondycji człowieka, którą znajdujemy dzięki hermeneutyce symbolu? symbolu tego grzechu pierworodnego. Ricoeur mówi tak, trzy takie punkty. Powiem teraz o tych trzech punktach i na tym zakończę. Będzie chwila przerwy i potem jeszcze będzie czas na pytania, bo mogę jeszcze dopowiedzieć więcej rzeczy. Po pierwsze, mówi Ricoeur, ta opowieść o upadku pierwszych rodziców zwraca uwagę na realizm grzechu. Realizm grzechu. To znaczy, miarą grzechu nie jest moja świadomość grzechu, ale moja rzeczywista sytuacja w stosunku do Boga. To właśnie wobec Boga, a nie moja świadomość grzechu, jest miarą grzechu. Dlatego dla napiętnowania grzechu potrzebny jest ktoś inny, czyli prorok, to już wspominałem. Moja sytuacja wobec grzechu, wobec Boga jest postrzegana w ramach przymierza między Bogiem a człowiekiem. Czyli grzech to jest odrzucenie przymierza, złamanie przymierza. Tego realizmu grzechu nie da się wyrazić za pomocą takiego obrazu, że wola się ugina, prawda, pod wpływem pokusy. Zawsze miałbym świadomie i w wolny sposób wybierać zło. To chodzi raczej, że jestem w sytuacji zbłądzenia. Chodzi raczej bardziej o sposób bytowania. Moje życie jest takie, że jestem człowiekiem, który żyje w stanie grzechu. Tutaj Ricoeur trochę inaczej to rozumie niż tradycja katolicka tak współcześnie, że grzechu, w sensie, że popełniłem jakiś zły czyn, tylko w stanie grzechu znaczy na wygnaniu. Że nawet jeśli jestem w stanie łaski uświęcającej, tak można powiedzieć, to jestem człowiekiem, czyli kimś, kto jest, żyje poza rajem, nie żyje w raju. Jestem poza nim. Czyli to jest ten stan grzechu, czyli Jeremiasz, prorok, mówi o zatwardziałości serca, prawda? To jest właśnie serce kamienne. Zawsze każdy człowiek jakoś ma serce kamienne. Jeremiasz porównuje zatwardziałość serca do czarnej skóry Etiopczyka i plam na skórze Lamparta. Czyli to jest coś danego stale i uprzednio. Grzech jest właśnie jak plamy na skórze Lamparta. Po drugie, dla proroków ta grzeszna kondycja człowieka nie daje się sprowadzić do indywidualnej tylko winy, ale to pojęcie ma charakter wspólnotowy. Ludzie są w jakiś sposób złączeni w grzechu. Dlatego właśnie ta idea jednej pary, prawda, od której wszystko pochodzi. Biblia mówi o grzechu Tyru, o grzechu Edomu, o grzechu Judy, wreszcie o grzechu całego świata. W wyznaniu grzechu wypowiada się pewne my, nieszczęśni grzesznicy. Jest to ponadbiologiczna i ponaddziejowa solidarność rodzaju ludzkiego w grzechu. Metafizyczna jedność rodzaju ludzkiego, uwikłanie w zło, które jest tak samo obecne w świecie jak instytucje różne ludzkie. Prawda? I wreszcie trzecie, tutaj Ricoeur mówi, to jest taki mroczny aspekt grzechu, mianowicie zło jest pewnego rodzaju stanem, w którym człowiek jest pogrążony. Jest mocą, która go więzi, która go jakoś pęta, wiąże go. To jest grzech jako nędza kondycji ludzkiej. Święty Paweł mówi o prawie grzechu w członkach naszych. Grzech to jest jakaś wielkość taka ponadjednostkowa, prawda, mityczna. Moc, która posiada człowieka, która wchodzi w świat, która działa, obfituje, włada, jakby działa tak samoistnie, samoczynnie. Jest to, mówi Ricoeur, taki rozdźwięk między chcę a mogę, prawda? Znaczy, święty Paweł mówi, chciałbym dobrze czynić, ale nie potrafię, mimo że wiem, co jest dobre. Dlaczego? Bo grzech we mnie włada, bo zło mnie w jakiś sposób zniewala. Tutaj nie chodzi znowu o jakieś pierwiastki demoniczne czy coś, tylko właśnie chodzi o podkreślenie tego, że to wbrew Pelagiuszowi, bo z Pelagiuszem też Augustyn polemizował, Pelagiusz mówił, człowiek może grzeszyć albo nie grzeszyć. Jesteś w stanie wybrać dobro albo zło, od ciebie zależy. A Augustyn też w oparciu o swoje własne doświadczenie mówi, to nie jest takie proste. Bo ten grzech już istnieje, w który ja się włączam, bo jakoś uczestniczymy wszyscy jako ludzie w tym grzechu. I po trzecie mówi, to jest coś, co zniewala w jakiś sposób człowieka. Jest dystans między chcę a mogę. Mogę bardzo chcieć, ale jednocześnie nie potrafić sobie całkowicie z tym poradzić. To nie jest tylko tak, że zło świata, tak by powiedzieć, to jest suma tych indywidualnych grzechów. To jest o wiele bardziej jakaś złożona i skomplikowana struktura. I w tym sensie, mimo że Ricoeur, tu już kończę ostatnie zdania, krytykuje i rozbija ten, można powiedzieć, no, w pewnym sensie dogmat o grzechu pierworodnym, prawda? No, nie tyle on go rozbija w takim sensie, żeby go odrzucić, tylko to takie dosłowną interpretację Augustyna i to, co on określał właśnie tym symbolem, który jest antygnostycki, jeśli chodzi o intencje, a quasi-gnostycki w treści, prawda? O tyle on go rozbija, mówi, żeby się pozbyć tej fałszywej wiedzy, którą daje. Dlaczego mówi? Dlatego, że chcemy uzyskać wiedzę taką, którą mit nam mówi na temat kondycji człowieka. I w tym sensie mówi, to jest mit, który ma charakter objawienia pewnego. Ale znowu objawienia, tak jak mówiłem Państwu o tej pracy filozofa religii, który wątki biblijne wciąga w ruch myśli filozoficznej. To jest właśnie taki sposób, który pokazuje wielkie symbole biblijne, które mamy. One nie tylko służą do tego, żeby konstruować dogmaty religijne, ale to jest także też wgląd w naturę człowieka. One mają funkcję objawiającą w sensie niereligijnym, nie takim ściśle religijnym, ale coś nam mówią o nas samych. I tak też Paul Ricoeur ten mit o upadku pierwszych ludzi traktuje. On dekonstruuje to, co powiedział święty Augustyn, może być niszczy, prawda? Ale po to, żeby wydobyć uniwersalną prawdę o ludzkiej kondycji z mitu. I to jest całkowicie zgodne z jego taką hermeneutyczną metodologią i z programowym tekstem. Pewnie Państwo słyszeliście taki słynny właściwie slogan już hermeneutyczny, to jest tytuł artykułu Ricoeura, symbol daje do myślenia. On mówi, symbol, my te symbole mamy na nowo odkrywać i one mają nam dawać do myślenia, bo one objawiają ważne treści o nas samych. Nawet jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy są niereligijni, religia ich nie interesuje, to jednak nie ma co ich odrzucać, dlatego że tam jest bardzo ważna wiedza, bogactwo ludzkiego doświadczenia zawarte, które się też objawia. I to są właśnie symbole, które dają do myślenia, to znaczy mogą być punktem wyjścia do spekulacji, do tworzenia jakichś teorii antropologicznych, filozoficznych, do zrozumienia człowieka przez samego siebie. Żeby nie przedłużać, no to w tym miejscu kończę, chociaż rzeczywiście zdaję sobie świadomość z niedoskonałego stopnia przedstawienia tych wszystkich koncepcji, które tutaj miałem. To jest oczywiście też trochę wina tego, że to nie jest rzecz, którą sobie kiedyś przygotowałem, mam gotową i po prostu odczytuję, tylko cały czas jeszcze jestem w trakcie poznawania tych teorii i konstruowania jakiegoś bardziej takiego spójnego wywodu na ten temat, więc za wszelkie jakieś takie niejasności to przepraszam. Zróbmy teraz przerwę, a potem jeszcze będzie czas, może jakieś 20 minut na dyskusję czy pytania. Także na razie dziękuję i 10 minut przerwy.